Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Kościelna perspektywa praw człowieka jest przedmiotem obrad Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. O Kościele w Peru w związku z rozpoczynającą się wizytą ad limina tamtejszego episkopatu opowie jego przewodniczący arcybiskup Cabrejos Vidarte.
Aby wierni świeccy w odpowiedzialny sposób zabiegali o powołania kapłańskie i zakonne.
Przedstawimy następnie papieskie intencje modlitewne na maj.
Jest to motyw, żeby bić trochę na alarm, ale w skali szerszej.
A o przyczynach spadku powołań i możliwościach przeciwdziałania tej tendencji Rafał Łączny rozmawiał będzie z księdzem Markiem Dziewieckim, krajowym duszpasterzem powołań. Na pierwszomajowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Kościół i prawa człowieka to temat rozpoczętej dziś w Watykanie sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. W centrum obrad znalazły się współczesne zagrożenia dla praw człowieka. Chodzi tu zwłaszcza o uzależnianie ich od zmiennej woli większości, a w konsekwencji o dołączanie do nich praw rzekomych, jak na przykład prawa do aborcji czy roszczeń homoseksualistów do małżeństwa i adoptowania dzieci. Zdaniem kanclerza Akademii, biskupa Marcela Sancheza Sorondo, koncepcję praw człowieka trzeba dziś ponownie oprzeć na silnych fundamentach, które w przeszłości nadało jej chrześcijaństwo.
Podstawowym problemem jest fundament praw człowieka, ponieważ jeśli nie są one oparte na prawie naturalnym, a w istocie na Bogu, tracą spójność i moc, są podatne na wciąż nowe interpretacje i modyfikacje. Kwestią zasadniczą jest tu sama idea osoby ludzkiej, która, jak wiadomo, pochodzi z refleksji Kościoła nad Trójcą Świętą. A zatem pojęcie osoby jest wytworem chrześcijaństwa, podobnie zresztą jak i pojęcie wolności. Inne cywilizacje nie mają koncepcji wolności, nawet Grecy. Możemy powiedzieć, że zasadniczo wszystkie prawa człowieka pochodzą z przesłania Chrystusa. Wiemy, że już w czasach, kiedy odkrywano Amerykę, niektórzy teolodzy w Salamance mówili o prawie wszystkich narodów, opartym na prawie naturalnym. Tym, co najbardziej nas dziś niepokoi, jest to, że prawa człowieka nie mają horyzontu teologicznego, który może być naturalny, czyli oparty na prawie naturalnym, bądź też nadprzyrodzony. W takiej sytuacji prawom człowieka grozi kompletny rozkład.
Sesja Papieskiej Akademii Nauk Społecznych potrwa do wtorku. Z Polski uczestniczy w niej profesor Krzysztof Skubiszewski. Jego wystąpienie będzie dotyczyć Międzynarodowego Trybunału Karnego i Zbrodni Ludobójstwa. Będzie on również przewodniczył debacie na temat tzw. odpowiedzialności za ochronę.
Episkopat Peru rozpoczyna jutro wizytę ad limina. Do Rzymu w dwóch grupach przybędzie łącznie 51 tamtejszych biskupów. Katolicy stanowią blisko 90% 28-milionowego społeczeństwa Peru. Kościół ma tam 7 archidiecezji, 19 diecezji, 10 prałatur terytorialnych i 8 wikariatów apostolskich. O aktualne problemy duszpasterskie zapytaliśmy arcybiskupa Hectora Miguela Cabrejosa Vidarte, przewodniczącego Episkopatu Peru.
Na peruwiański kościół można patrzeć z różnych stron. Pierwszym aspektem jest wyzwanie ewangelizacji i misji. Cały episkopat zaangażował się w misję kontynentalną, jednak to tylko początek, gdyż chcemy, aby przybrała ona formę stałego zaangażowania. Kolejną troską duszpasterską jest szerzenie się sekt, czemu próbowała zaradzić konferencja w Aparecidzie. Trzecie wyzwanie dotyczy nauki społecznej Kościoła. Mamy w Peru wysoki wskaźnik ubóstwa i to niezależnie od światowego kryzysu ekonomicznego czy rzeczywistości latynoamerykańskiej. To wszystko przedstawimy Ojcu Świętemu wraz z kolejnymi troskami, którymi są sprawy rodziny i globalizacji. Peru w szczególny sposób boryka się także z problemem szkolnictwa i to na wszystkich poziomach, podstawowym, średnim czy przygotowania zawodowego. Ojciec Święty z pewnością już zna te sprawy, o których będziemy mówić podczas tej wizyty ad limina.
Obrona życia i rodziny, jak i wiele problemów społecznych, bieda czy wykluczenie, wiążą się ze sprawowaniem władzy. Czy można mówić o zaangażowaniu katolików na rzecz dobra wspólnego kraju?
Szczerze ufam, że tak. W Peru, jak i w całej Ameryce Łacińskiej jest wielu ludzi zaangażowanych i to na różnych poziomach. Jak na przykład wielkie ruchy laikatu czy instytuty świeckie, których członkowie mają wiele do powiedzenia. Odpowiedź laikatu jest pozytywna. Ważne, aby znalazła ona przełożenie na wymiar polityczny. Słowem, odpowiedź jest dobra, nawet jeśli pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.
Benedykt XVI poświęca wiele uwagi młodym. Jak przedstawia się sytuacja duszpasterstwa młodzieżowego oraz powołań w Peru?
Tak, Benedykt XVI, podobnie jak Jan Paweł II, zwraca szczególną uwagę na młodych, którzy stoją w centrum troski Kościoła, gdyż dzisiejsza młodzież to ludzie dorośli jutra. Peru, podobnie jak cała Ameryka Łacińska i Karaiby, to kraj, w którym zdecydowanie przeważają dzieci i młodzież. W odróżnieniu od innych części świata jest ich tu więcej niż dorosłych. Z doświadczenia wiem, że inkluzywne duszpasterstwo zaproponowane przez peruwiański kościół spotkało się z dobrym i obiecującym przyjęciem, co zaowocowało także wzrostem powołań. Jednym z ciekawszych zjawisk w Peru w ostatnich latach jest wzrost powołań do seminariów diecezjalnych. W przeszłości wzrost dotyczył głównie powołań do życia zakonnego. Istnieją więc przesłanki nadziei, nawet jeśli można by robić więcej. W tym sensie ufam, że rok kapłaństwa ogłoszony przez Ojca Świętego będzie bardzo ważnym czasem dla młodych i dla powołań.
Mówił przewodniczący Episkopatu Peru arcybiskup Héctor Miguel Cabrejos Vidarte.
Zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w tym miesiącu, aby wierni świeccy oraz wspólnoty chrześcijańskie w odpowiedzialny sposób zabiegali o powołania kapłańskie i zakonne.
Do refleksji na ten temat posłużyć może to, co Jan Paweł II powiedział do ruchu Serra International, który zrzesza świeckich zajmujących się budzeniem i wspieraniem powołań kapłańskich. Jego patronem jest błogosławiony Junipero Serra, 18-wieczny hiszpański franciszkanin, misjonarz Kalifornii. Ruch powstał w USA, rozciągając z czasem działalność na 35 krajów świata. Przybyłym do Rzymu pielgrzymom roku świętego, Ojciec Święty przypomniał, że dla sprawy powołań najważniejsza jest modlitwa. Modlitwa o powołania to szkoła życia. Modląc się o powołania, uczymy się patrzeć z ewangeliczną mądrością na świat oraz na potrzebę życia i zbawienia, która jest udziałem każdego człowieka. Doświadczamy też miłosierdzia i współczucia Chrystusa wobec ludzkości.
Obok modlitwy dla budzenia powołań bardzo ważne jest osobiste świadectwo, wskazał papież pielgrzymom z ruchu Serra International. W ten sposób wytwarza się kultura powołaniowa, dzięki której ci, do których Bóg kieruje powołanie, stają się zdolni, by je usłyszeć i odpowiedzieć. Każdy ochrzczony ma swą specyficzną misję. Szczególne znaczenie ma misja związana z kapłaństwem czy życiem konsekrowanym, gdyż jej celem jest wzrastanie kościelnej wspólnoty w świętości, powiedział Jan Paweł II.
Benedykt XVI poleca też na maj intencję misyjną. Mamy się modlić, aby młode kościoły katolickie, wdzięczne Bogu za dar wiary, były gotowe uczestniczyć w powszechnej misji Kościoła i pragnęły głosić Ewangelię na całym świecie.
Ojciec Święty podjął ten temat przed 2 laty w orędziu na Światowy Dzień Misyjny. Jego temat brzmiał „Wszystkie kościoły dla całego świata”. Jest to, czytamy w papieskim przesłaniu, wezwanie skierowane do kościołów lokalnych na każdym kontynencie. Mają one wspólnie sobie uświadomić, jak pilna jest potrzeba podjęcia na nowo pracy misyjnej w obliczu licznych i trudnych wyzwań naszej epoki.
Papież zwraca uwagę, że do ofiarnego udziału w misji powołane są również kościoły, które powstały w wyniku niedawnej ewangelizacji. Wspólnoty te nieustannie się rozrastają, choć napotykają na drodze swego rozwoju niemałe trudności i przeszkody. W niektórych, na szczęście, jest pod dostatkiem kapłanów i osób konsekrowanych, także mimo licznych potrzeb lokalnych wysyłają wielu z nich do pracy duszpasterskiej i służby apostolskiej w innych krajach, również w regionach dawno już zewangelizowanych. Urzeczywistnia się w ten sposób opatrznościowa wymiana darów, która przynosi korzyść całemu mistycznemu ciału Chrystusa. Gorąco pragnę, aby współpraca misyjna stawała się coraz intensywniejsza, a także wykorzystywała potencjał i charyzmaty wszystkich stron, dodaje Benedykt XVI. Przytacza też słowa swego poprzednika z encykliki Redemptoris Missio. Młode kościoły powinny jak najprędzej czynnie uczestniczyć w powszechnym dziele misyjnym Kościoła, wysyłając od siebie misjonarzy do głoszenia Ewangelii na całym świecie, chociażby same cierpiały na brak kapłanów.
Przypomnijmy, że zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w tym miesiącu, aby wierni świeccy oraz wspólnoty chrześcijańskie w odpowiedzialny sposób zabiegali o powołania kapłańskie i zakonne. Natomiast w intencji misyjnej Benedykt XVI zachęca nas, aby modlić się za młode kościoły katolickie, by wdzięczne Bogu za dar wiary, były gotowe uczestniczyć w powszechnej misji Kościoła i pragnęły głosić Ewangelię na całym świecie.
Choć w Polsce nadal spada liczba powołań kapłańskich i zakonnych, co czwarty alumn w Europie jest Polakiem. Do seminariów diecezjalnych i zakonnych w 2008 roku wstąpiło 953 kandydatów, a jeszcze 4 lata temu było ich 1500. Zmniejszyła się również liczba postulantek w zakonach żeńskich i to aż o 15%. O przyczynach spadku liczby powołań w Polsce i sposobach przeciwdziałania tej tendencji z księdzem Markiem Dziewięckim, krajowym duszpasterzem powołań, rozmawia Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Czwarta niedziela wielkanocna jest początkiem tygodnia modlitw o powołania, a przy okazji pochylamy się także nad statystyką powołań w Polsce. Usłyszeliśmy, że mamy do czynienia z tendencją spadkową, niestety już nie pierwszy rok, tym razem to około 10%. Czy są powody do bicia na alarm, czy możemy powiedzieć, że jest to pewna po prostu współczesna tendencja, której raczej nie da się zatrzymać?
Powiedziałbym, że jest to motyw, żeby bić trochę na alarm, ale w skali szerszej. Mianowicie na temat kondycji polskiej młodzieży i na temat kondycji wychowania. Nie jest przypadkiem, że jednocześnie ze zmniejszoną liczbą kandydatów do seminariów i zgromadzeń zakonnych jest też coraz mniej zawieranych małżeństw, a coraz więcej spośród tych, którzy zdecydowali się na małżeństwa, są te małżeństwa w rozpadzie, formalnym czy nieformalnym. Więc mamy do czynienia z kryzysem człowieka, z kryzysem wychowania, z kryzysem dorastania do miłości, do świętości, w ogóle do bogatego człowieczeństwa. I to jest poważny problem. Mówiąc tak z uśmiechem, jeżeli nas księży będzie coraz mniej, ale też w Kościele będzie coraz mniej osób, będzie coraz mniej małżeństw, coraz mniej dzieci, młodzieży zainteresowanych w ogóle rozwojem, no to po co my księża? My jesteśmy po to, żeby komuś towarzyszyć w drodze do Boga, do rozwoju, do świętości, do bogatego człowieczeństwa. Więc to jest sygnał, że większa część społeczeństwa jest trochę w kryzysie, a może nawet w poważnym kryzysie. Jednak ta cywilizacja niska, prymitywna nieraz, cywilizacja wręcz śmierci, jak ją Jan Paweł II nazwał, ona zbiera swoje żniwo i to jest podstawowy dla mnie powód niepokoju. Jak mnie ktoś pyta, jak tam z klerykami i księżmi, pytam, a co z dziećmi i młodzieżą? Pytam się rodziców, pytam się nauczycieli, jeżeli w szkołach coraz więcej jest niepowodzeń szkolnych, coraz więcej przemocy, coraz więcej jakichś molestowań seksualnych, no to przecież ci młodzi ludzie nie dorosną do żadnego szlachetnego powołania. Więc tu jest problem. Wychowanie dzieci, młodzieży i solidność nas wychowawców.
Czy zdaniem księdza, mówiąc obrazowo, jesteśmy na jakiejś równi pochyłej, której nie da się zatrzymać, czy raczej są jakieś jaskółki, które zwiastują może odwrócenie tej tendencji?
Na pewno jest jakaś równia w dół, może nie pochyła, ale idziemy w dół, bo dane o uzależnionych, także wśród dzieci i młodzieży, o przestępczości, o niepowodzeniach szkolnych, o przestępstwach seksualnych, w ogóle o przestępczości dzieci, młodzieży, młodocianych, no te dane są jednoznaczne, negatywne, coraz więcej z tych bolesnych zjawisk. Dane o nas dorosłych, także o nas księżach też są niepokojące. W związku z tym na pewno tendencja jest niestety negatywna, a ją zatrzymamy. Zawsze w historii ludzkości były czasy takie, że się szło w dół i czasy, kiedy się szło w górę. Otóż mechanizmem do pójścia w górę między innymi jest cierpienie. Coraz więcej młodych ludzi cierpi, coraz więcej rodziców i nauczycieli cierpią, widząc, co się dzieje z wychowankami. I to cierpienie zastanawia. Syn marnotrawny dlaczego się zmienił? Bo zaczął myśleć. A dlaczego zaczął myśleć? Bo zaczął cierpieć. Otóż im więcej będzie kryzysu, nie tylko w powołaniach do kapłaństwa życia zakonnego, ale w ogóle kryzysu dorastania, wychowania, tym więcej będzie cierpienia i wielu ludzi zacznie myśleć, wyciągać wnioski i będzie odrodzenie. Jestem pewien.
Modlitwa i jeszcze raz modlitwa to przesłanie tygodnia modlitw o powołania i bez wątpienia, bez tej modlitwy Pan Żniwa powołań nam nie da. Co jednak robić oprócz tej modlitwy?
Sądzę, że oprócz modlitwy, która jest fundamentem wychowania chrześcijańskiego i powołania, zwłaszcza kapłańskiego zakonnego, to drugim motywem jest radość. radość wychowawców, zwłaszcza radość księży. Tylko radosny ksiądz zastanawia, tylko radosny ksiądz sprawi, że ktoś z nastolatków może powiedzieć: ojoj, rzeczywiście kapłaństwo to też jest droga prawdziwej miłości, innej niż małżeńska, ale to też jest coś niezwykłego. Więc radość księży i po drugie, czy po trzecie język. Otóż my księża mamy problemy z językiem, mówimy językiem teologicznym, technicznym, mówimy o jakichś powołaniach, wezwaniach, o jakichś drogach życia duchowego i tak dalej. Zamiast powiedzieć: Bóg cię kocha i rozumie, młody człowieku, Bóg ci proponuje najlepszą drogę życia, jego marzenia są co najmniej równie piękne jak twoje. Jak się będziesz wsłuchiwał w Boga, z Nim rozmawiał, będziesz patrzył na szlachetne życie, mądrych, szlachetnych, radosnych ludzi, to coś mądrego swoim życiem zrobisz. Najprostszy język, więc musimy się też poprawić w języku i dostosować do języka Jezusa, który mówił tak prosto, że rozumieli go analfabeci, tak precyzyjnie, że bezradnie byli uczeni w piśmie faryzeusze, nie mogli mu niczego złego udowodnić, a jednocześnie mówił tak fascynująco tym prostym językiem, że ludzie na pustynię za nim szli, bez jedzenia i picia, tak go słuchali. No to jest nasze zadanie, nas księży, mówić o Bogu, który zaprasza nas do miłości, czy w małżeństwie, rodzinie, czy w kapłaństwie, czy w zakonu, mówić takim prostym językiem, z taką werwą, z taką radością, fascynacją, że będzie oddźwięk w sercach, a nie tylko w umysłach młodzieży.
Mówić językiem reklamy?
Nie, mówić językiem serca i miłości. To jest najlepsza reklama.
Patrząc na Europę, i tak jesteśmy w nie najgorszej sytuacji. Co czwarty alumn pochodzi z Polski. Pytanie jednak brzmi, proszę księdza, co zrobić, żeby tak jeszcze było dalej? Może młodzi po prostu są dzisiaj nieco słabsi niż 10-20 lat temu, także jeżeli chodzi o kondycję psychologiczną, mówiąc bardzo szeroko.
Tak jest i to z winy nas dorosłych. To trzeba oprócz wychowania solidnego dzieci młodzieży zająć się formacją dorosłych, zająć się wychowaniem rodziców i nauczycieli. Wielu rodziców i nauczycieli mówi w sposób bardzo powierzchowny o życiu. Rozmawia z dziećmi tylko o tym, czy się najadły, jakie mają stopnie w szkole i czy studia, o których myślą, na przykład jeśli myślą, czy są dobrze płatne i tak dalej. Więc dopóki będą dorośli, rodzice nauczyli takim językiem mówić z młodzieżą, to walka szczurów wtedy, to są stresy i tylko skupianie się na karierze, a nie na dorastaniu do miłości. A więc jednym z ważnych zadań w naszych czasach jest solidne wychowywanie dorosłych, zwłaszcza rodziców i nauczyciela. A to zadanie nas księży. No, po to rezygnujemy z małżeństwa i rodziny, żeby być przyjacielem i przewodnikiem duchowym nie tylko dla dzieci i młodzieży, także dla dorosłych. I może to jest zaniedbane trochę w Polsce ze strony nas księży. Formacja, solidna formacja dorosłych, zwłaszcza rodziców i nauczycieli.
To jeszcze pytanie, proszę księdza, o powołania zakonne, żeńskie. Tam niestety te statystyki są jeszcze bardziej niepokojące. Przyczyny podobne?
Trochę nie, dlatego że dziewczęta są inne niż chłopcy i tutaj głównie bym widział problem kryzysu mężczyzn, zwłaszcza kryzysów ojców. Dziewczyna, córka bez opieki takiej duchowej, fizycznej, też opieki obecności ojca nie bardzo się może rozwinąć. I ja widzę te dziewczęta, które mają rodziców, zwłaszcza tatusiów w kryzysie albo nieobecnych, choćby dlatego, że wyjechali gdzieś za granicę dla zarobku, czy są po prostu niezainteresowani najbliższymi, to te dziewczęta są w dużym kryzysie. Wdają się w toksyczne zaraz więzi z rówieśnikami, bywają poranione, są zależne od chłopaków i to zwykle wtedy od tych najgorszych, no bo szlachetniejsi się interesują dziewczętami szczęśliwymi, a nie tymi poranionymi. A więc tutaj przede wszystkim jest problem tatusiów, którzy nie dorastają do swojego powołania właśnie i realizacji zadań rodzicielskich, a także trochę jest, mówiąc uśmiechem, ale takie trochę też poważnym, wina chyba samych sił zakonnych, które za mało mówią o tym, kim są, a za dużo mówią o tym, co robią. Otóż siostrą zakonną ktoś się nie powinien stać dlatego, że może grać na organach czy katechizować, bo to może robić osoba zupełnie świecka i mająca męża i dzieci, tylko dlatego, że mają szczególną drogę przyjaźni z Bogiem, szczególną drogę więzi takiej rodzinnej z osobami podobnymi sobie i o tym powinny mówić. I to jest droga spełnienia kobiety, inna niż w małżeństwie, rodzinie, ale też droga miłości i więzi mocnych z Bogiem i z ludźmi.
Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę.
Dziękuję pięknie, szczęść Boże.
Księdzem Markiem Dziewieckim, krajowym duszpasterzem powołań, rozmawiał Rafał Łączny. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.